chmury na letnim niebie. W 1845 roku jedynym owocem długiego pobytu w Nohant były trzy mazurki, opublikowane później jako opus 59. Komunałem jest już stwierdzenie, że mazurki były terenem intymnej wypowiedzi Chopina i że nie było okresu w jego życiu, w którym by ich nie pisał. Ale faktycznie do żadnego innego gatunku nie wracał równie często, nieledwie uporczywie. Mazurki były spowiednikiem emocji kompozytora, ale i szybką reakcją albo też polem eksperymentów. Było to możliwe, gdyż dla Chopina mazurek prędko przestał być wyłącznie tańcem, a stał się opartym na tańcu poematem, krainą melancholii, niekiedy sławetnego żalu, albo wręcz wspomnień, opowieści o utraconej idylli. Mazurek był przy tym prawdziwym kameleonem. Termin ten obejmuje w twórczości Chopina nie samego mniej lub bardziej dziarskiego mazura, ale i żwawego oberka, a także, co może najważniejsze, melancholijnego, a niekiedy wręcz przepełnionego owym żalem, kujawiaka. W późnych mazurkach pojawiają się jednak kolejne nowinki, raczej spoza świata tańców. Są one właściwe dla tak zwanego późnego stylu Chopina. A jednym z kluczowych elementów jest tu wyrazista obecność polifonii. Myślenie polifoniczne nigdy nie było obce Chopinowi, ale też nigdy dotąd nie wprowadzał imitacyjnych fragmentów do swoich dzieł. Fuga, nie tylko w wydaniu bachowskim, ale i beethovenowskim, nigdy nie była jego ambicją. Przeciwnie, wydaje się, że dla jego własnej twórczości była być może formą zbyt dosłowną i autoteliczną. Grał z pamięci wiele fug, z Das Voltemperierte Klavier, studiował Bacha pod kierunkiem Elsnera, zachwycał się monumentalnym Händlem i idącym jego tropem rekwiem Mozarta, zgłębiał też tajniki kontrapunktu z pomocą tradycyjnego traktatu Cherubiniego, ale jedyna niewielka fuga, jaką nam pozostawił, ma zaledwie dwa głosy. Przez komentatorów uważana jest więc za nieudolne ćwiczenie. Czy nie jest to jednak głęboka naiwność, wynikająca z założenia, że skoro Chopin podjął temat fugi, to oczywiście musiał pragnąć stworzyć fugę bachowską? Przecież nawet student nie przegapiłby momentu, w którym powinien wejść trzeci głos. Czy zatem nie jest śmieszne stwierdzenie, że Chopin, koneser polifonii, nie potrafił go wprowadzić? A może raczej chciał napisać jako ćwiczenie. Fuga nie była przeznaczona do publikacji. Właśnie taką, zupełnie nieoczywistą fugę, tak jak nieoczywiste były i inne wychodzące spod jego palców formy. Zauważmy więc, że mimo zaledwie dwóch istniejących głosów, fuga może robić wrażenie trzygłosowej. A w niektórych miejscach, gdy charakterystyczne tryle pojawiają się na różnych wysokościach, wręcz czterogłosowej. I to jest właśnie efekt, którego obsesyjnie ekonomiczny w użytkowaniu środków Chopin mógł poszukiwać. Autor Preludium e-moll i Preludium a-dur, kompozytor, który z ledwie kilku dźwięków układał magię mazurków, jeżeli potrzebował fugi, to po to, by oderwała się od ustalonej struktury i okazała się czymś więcej niż jest na papierze. W ten sposób adaptował dla siebie tradycyjne techniki, zamiast kopiować wzorce, niezależnie od ich doskonałości. W efekcie mniej dziwi, gdy już w mazurku cis-moll z opusu 50. temat, będący samym otwarciem utworu, wprowadzony jest w formie kanonu, ale z paroma nutami dodatkowego głosu. Kanon pojawia się też w mazurku C-dur z opusu 56. W mazurku A-moll z opusu 59 nie odnajdziemy już tak jawnego użycia imitacji, ale homofoniczną strukturę utworu przenika przecież duch myślenia polifonicznego. Akompaniament układa się w głos dopowiadający wobec tematu. Ta podskórna obecność polifonii, choć właściwa Chopinowi i we wcześniejszych latach, dla utworów z połowy lat 40. stała się wręcz emblematyczna. Mimo że nowe zagadnienia twórcze mogą tłumaczyć skromny ilościowo plon letnich miesięcy, nie są wyjaśnieniem jedynym. Pobyt w Nohant w roku 1845 przyniósł falę problemów. Musiała ona narastać już wcześniej, ale teraz nabrała impetu. Georges zaczynała wyżej cenić spokój wsi niż aktywność miasta, a zarazem zgadzała się w tej kwestii z dorosłym już synem. 22-letni Maurice, zachęcany przez wpatrzoną w niego matkę, poczuł się panem na Nohant i obecność Chopina, uregulowana wyłącznie wolą matki, a przy tym kłopotliwa, choćby dlatego, że kompozytor wymagał ciągłej troski i natężonej uwagi, zaczęła mu przeszkadzać. Pamiętać trzeba, że sama Georges nie była już w równie dobrej formie jak dawniej. Dokuczały jej ciągłe braki finansowe, które łatała kompulsywną pracą. Nie mogło się to nie odbić na jej zdrowiu. Już niegdyś po napisaniu 11 rozdziałów powieści w ciągu 10 dni w swym zacienionym studio, gdy posilała się wyłącznie kawą i papierosami, wyjście na światło dzienne omal jej nie oślepiło. Nadwyrężony organizm reagował migrenami. W 1845 roku przeciw spokojnemu latu sprzysięgła się nawet natura. Region nawiedziła katastrofalna powódź. Wprawdzie sam dwór nie ucierpiał, ale straty w okolicy były znaczne, a gdy po deszczach nastąpiły upały, odór rozkładających się upraw uprzykrzał oddychanie. Chociaż wszyscy mogli cieszyć się przedłużoną obecnością Pauline Viardot, po którą mąż nie był w stanie dojechać, to rozstrojony fortepian nie pozwalał wykorzystywać tej okazji na muzykowanie. Ta ostatnia kwestia też zresztą przyczyniła się do skromności owoców chopinowskiej pracy. Do tej skomplikowanej sytuacji Georges dołożyła jeszcze jeden problem. Od dawna szczególnie lubiła córkę swych ubogich krewnych. Teraz przeprowadziła zaskakujący wszystkich zamysł, adoptując ją. Została wykupiona od rodziców za 50 franków miesięcznie. W ten sposób w Nohant pojawiła się 21-letnia Augustine Bro. Dziewczyna, trzecie dziecko, a jeżeli liczyć Chopina, którego Sand zwykła też tak nazywać, to już czwarte, znalazła się natychmiast między uwodzącym ją Maurice'em, jednocześnie namiętnie zakochanym w Pauline, i szczerze niecierpiącą jej Solange. Córka Georges miała bardzo silny i stanowczy charakter. Konflikty stały się więc codziennością. Jako że jedną stronę sporów stanowili Georges, Maurice i Augustine, Solange szukała wsparcia, a choćby zrozumienia u Chopina. Fryderyk nie miał zamiaru opowiadać się za lub przeciw komuś i w związku z tym był też otwarty na szukającą jego towarzystwa Sol. Ta zresztą starała się absorbować go możliwie jak najczęściej, a może po prostu wymyślać dla niego atrakcje, wycieczki, granie na cztery ręce itp. Przez to jednak bezwiednie zaczął on w ogólnym przekonaniu dryfować w kierunku partii córki. Na razie sam stał się ofiarą obu stron. Wymuszono na nim oddalenie polskiego służącego. z którego był bardzo zadowolony, ale w domu uważano go za prostaka. Jan nie był zapewne wybitnym rozmówcą, ale Chopin odczuł jego brak. Od tego momentu na co dzień nie miał do kogo odezwać się w Nohant po polsku. Szansą pozostawały wszakże wizyty Polaków. W roku następnym liczył na odwiedziny dawnej rodzinnej przyjaciółki z Warszawy, Laury Czosnowskiej, a także kolegi z klasy Elsnera, Józefa Nowakowskiego. Lecz w jego przypadku, ku zaskoczeniu Fryderyka, spotkał się z odmową pani domu. Co gorsze, z Laury, której perfumy i zwyczaje nie przypadły do gustu rodzinie, zaczęto jawnie się natrząsać. A na miejsce, którego zabrakło dla Nowakowskiego, czym tłumaczyła swą odmowę Georges, przybył kolega Morisa. Chopin odczytał przekazany mu komunikat. Nawet jeżeli nie uświadamiała go sobie w pełni ani Georges, ani nikt z rodziny. Miejsca w Nohant zaczynało brakować przede wszystkim dla niego. Pisarka, obarczona niekończącymi się własnymi kłopotami, w większości których Fryderyk nie potrafił jej w żaden sposób pomóc, odczuwała rosnące zmęczenie wieloletnią opieką nad regularnie umierającym muzykiem. Zapewne też można jej wierzyć, gdy skarżyła się na jego ataki zazdrości. W obliczu chronicznej niemocy organizmu i utrzymywanego z tego powodu od lat odstawienia od sypialni Georges, jego poczucie własnej atrakcyjności musiało być na tyle wątłe, że mógł czuć się zagrożony obecnością u boku ukochanej każdego innego mężczyzny. Sytuacje takie musiały być bolesne zarówno dla niego, jak i dla niej.